Tu już w ogóle nie ma ciśnienia, czego, bo jak już nie startuje, to już nie ma żadnego ciśnienia.
Szczęście w nieszczęście. Tego, bo można z panem starostą spokojnie porozmawiać i to na kilka dni przed godziną zero. Prawda? Jeszcze parę tygodni temu pewno się zupełnie inaczej pan do tych dni przygotowywał. Niestety los tak, powiedzmy, sprawił, że możemy sobie spokojnie porozmawiać. Ja chciałbym nawet nie tylko o tej ostatniej mijającej kadencji, ale w ogóle o dwudziestoleciu, bo przecież mamy rok jubileuszowy samorządu. Pan jest samorządowcem praktycznie od początku. Pamięta pan początki, jak to się budowało. Przez te 20 lat różne funkcje samorządowe pan pełnił. No i właśnie chciałem zapytać, która z nich była takim najsympatyczniejszym doświadczeniem? Która z tych funkcji, która z tych ról samorządowych?
Tak. Więc powiem panu tak, że dwie kadencje były bardzo dobre i uważam, że były najlepsze w całym tym dwudziestoleciu. Oczywiście pierwsza kadencja 90-94, kiedyś z Komitetów Obywatelskich startowaliśmy na radnych. Ja startowałem wtedy na radnego gminy Tuchów. I to była naprawdę wtedy kadencja taka, że ludzie bez żadnej polityki szli pracować na rzecz swoich małych społeczności. No, proszę sobie wyobrazić, że wioska, na przykład, z której pochodziłem, miała jeden telefon, ale ten jeden telefon był jeszcze funkcjonalny dla trzech różnych instytucji, czyli to był jeden telefon pod trzema numerami. Proszę sobie wyobrazić, podnosiło się w szkole telefon, za chwilę prywatny numer jeszcze tam podnosił, bo to u każdego ten telefon dzwonił. No nie było oczywiście gazu, nie było wody. Szkoła w opłakanym stanie, ubikacje pod płotem, młodzież tam chodziła. Więc w takiej sytuacji zastawaliśmy to wszystko i szliśmy po to, żeby pracować na rzecz tego środowiska. I to wtedy dało się odczuć. No nie było żadnej polityki. Na sesji to tak wszyscy pilnowali tego, co swoje. Tam nikt jeden drugiemu marnego słowa nie powiedział. Po drugie, nawet rządy, które wtedy i tak często się zmieniały i tak dalej, ale rządy traktowały samorządy zupełnie inaczej. Polegały na tym samorządzie, że ten samorząd może odbudować kraj, nikt inny. Więc jakieś tam fundusze funkcjonowały w ministerstwach rolnictwa, w różnych tam sferach, więc myśmy jeździli po te fundusze, przygotowywaliśmy wnioski. Te wnioski były bardzo proste do przygotowania. Proszę sobie wyobrazić, że dwie miejscowości wieczorem żeśmy siadali, przygotowali wniosek na telefonizację. Podpijał się pod tym inspektor nadzoru, rano żeśmy jechali do Ministerstwa Rolnictwa i z powrotem dzwonimy o godzinie 15 burmistrzowi, Wojtkiewicz był burmistrzem. Panie burmistrzu, jedziemy i wieziemy kilkadziesiąt tysięcy na telefonizację. No tak się wtedy załatwiało pieniądze i tak się robiło. I to trwało tylko tak 3-3,5 roku. Już ostatnie półrocze już się dało zauważyć, bo przed wyborami 94 zaczęła się robić kampania. Już się zaczęły jakieś tam mniejsze lub większe podchody. No i teraz druga kadencja, o której panu powiem, może ona nie w każdym samorządzie taka była, ale ta druga kadencja, która mnie utkwiła w głowie, to jest ta ostatnia, która teraz mija. Ta kadencja naprawdę zostanie zapisana w historii jako jedna z najlepszych dla samorządu powiatowego, tutaj naszego tarnowskiego, ale myślę, że wielu innych samorządów. Oczywiście, co się na tę kadencję złożyło? No, to nie to dlatego jest najlepsza, że ja tu akurat byłem i byłem najlepszy, tylko na to się złożyło kilka czynników. Pierwsze, trafiliśmy na ten dobry okres tych funduszy europejskich, wielkich programów operacyjnych, z których można było pociągać pieniądze i to były ogromne, ogromne pieniądze. Drugi taki okres zapewne nieprędko się trafi w ogóle dla Polski. Druga rzecz, żeby takie pieniądze pozyskiwać, no trzeba było mieć naprawdę dobrych pracowników, którzy potrafią robić wnioski, no bo te pieniądze w Krakowie czy w Warszawie nie leżały i nie czekały na to, że ktoś przyjedzie i sobie weźmie, ile mu tam będzie potrzeba, tylko trzeba było robić dobre wnioski i konkurować tymi wnioskami w normalnej, zwykłej konkurencji. Poddawać się wszelkim ocenom, jakie tam były. Więc muszę powiedzieć, że pracownicy tutaj Starostwa Powiatowego stanęli na wysokości zadania, zrobili wszystko, co w ich mocy, no i tych środków pozyskaliśmy dużo. Trzecia rzecz, no to trzeba było mieć dobrą większość, dobrą radę. No, dziś możemy się zastanawiać, zapłaciłem cenę za co? Między innymi za to, że założyłem koalicję 4 lata temu, Platforma PSL. Ale ja już wtedy widziałem i mówiłem, że ja nie mogę mieć koalicji zawieszonej, co mnie namawiali, żeby, PiS, Platforma, założyłem koalicję.
Oczywiście, oczywiście.
Ale już wtedy widziałem, że nie mogę sobie pozwolić na koalicję PiS-PSL, którą mi sugerowano tam, ale to była koalicja zawieszona jednym głosem. No nie można sobie w takim dobrym okresie, kiedy tyle pieniędzy jest do pozyskania, ja będę przychodził na sesję i co sesja będę się martwił, czy mnie ktoś odwoła, czy mnie ktoś nie odwoła, czy nie odwoła zarządu za chwilę, czy nie odwoła. Wiedziałem, że jak zrobię tą dużą koalicję, to mamy 24 mandaty, mamy 24 radnych na 29. No to jest koalicja, której nikt po prostu nie zagrozi.
No znaczy, no teoretycznie była jeszcze możliwość do kooptowania do tego składu grupy byłego starosty Karcińskiego.
No,
do, czyli no, PiS, ale PSL to... i jego radni.
Tak, ale ta grupa, którą byśmy dokooptowali, tak nie dawała więcej jak 17, 18 mandatów. To jest 2-3 mandaty. Nie? Niech dwóch zachoruje i za chwilę modlimy się, czy nie zostaniemy odwołani. Natomiast to z Platformą Obywatelską dawało mi od razu 24 mandaty. No i potem się okazało, że jeszcze kilku radnych przeszło. Stamtąd mieliśmy potem już 26. No i to, proszę Państwa, pozwoliło, że myśmy mieli bardzo spokojne tutaj sesje. Mimo wszystko, że tam tych dwóch, trzech radnych było w opozycji, oni od czasu do czasu próbowali gdzieś tam kogoś ugryźć, troszeczkę kopnąć, ale to wszystko nie miało wielkiego znaczenia. Wszelkie decyzje były naprawdę podejmowane prawie w 100%.
Zatrzymajmy się jeszcze właśnie na tym momencie, jak budowała się ta koalicja i trwała ta taka kopanina pod stołem, prawda? Również dzisiaj uważamy, znaczy to, co się stało tutaj z tym brakiem zarejestrowania list, które tam wcześniej zostały wynegocjowane ze starostą, jak to pan mówi, dla wielu jest echem tych sprzed 4 lat pewnych sporów, które się zaczęły. Czy pan może coś w tym momencie na ten temat powiedzieć? Czy rzeczywiście to gdzieś tam tkwi głęboko historycznie?
Oczywiście głęboko i skoro pan mnie naprowadził tym pytaniem, więc opowiem panu całe kulisy z tego sprzed 4 lat. No i za to ja teraz tę cenę zapłaciłem. Po pierwsze to było to, co mówiłem, koalicja z Platformą. To oczywiście nie zaakceptowali nigdy panowie posłowie oprócz Wojtkiewicza. Pozostali panowie posłowie z PiS-u tego nie zaakceptowali nigdy, bo oni tak, po pierwsze widzieli, i to było głośne i to nie było do ukrycia, że miał być pan poseł Rojek starostą po tym słynnym incydencie, jak się mu powinęła noga z tym jego posłowaniem. Więc nikt tego nie ukrywał, to on był forowany na starostę. Jeżeli nie on, to forowali pana poprzedniego Zbigniewa Karcińskiego i koalicję PiS-u z PSL-em i z tym naszym powiatem, który dawał bardzo nikłą większość.
No tak, no mówi pan o tym emocjonalnie, trudno się dziwić. Tak naprawdę poza głębokim oczywiście pęknięciem, ale personalnym, To czy jest coś jeszcze? Czy to jest tak głębokie, że na przykład, nie wiem, pan nawiązując czy porównując tę sytuację z tym, co się dzieje teraz w Wierchuszce, w centrali PiS-u, czy to podobne przyczyny tutaj na tym lokalnym poziomie zdecydowały o tym, że no, takie gwałtowne pęknięcie w PiS następuje?
Nie, myślę, że to jest zupełnie podobne i to przez całe PiS się niesie, bo przez te całe lata dało się tutaj odczuć, że inną grupą był poseł Wojtkiewicz, poseł Pilch, senator Wiat i pani posłanka Marianowska. Ona tak troszeczkę próbowała te dwie grupy łagodzić, a zupełnie inną grupą był poseł Czesław i poseł Rojek. Oni tam swoje jakieś uznawali, a ta grupa swoje. Nawet w międzyczasie się mówiło, że to jest jedna jest grupa z tej ulicy tam tak,
Sikorskiego, a druga
z Wołowy. No, tak się na te grupy mówiło, więc widać było ten podział ewidentny taki podział było widać, to myślę, że to się tak przenosi od góry na dół. Poza tym, proszę Państwa, no, był taki okres, który ja tłumaczyłem i prosiłem ich, panowie, nie róbcie wyścigów w przyjmowaniu ludzi do PiS-u. Robili jakieś dziwne wyścigi, kto więcej ludzi do PiS-u przyjmie. No, ja się trochę na tym znam, bo tam gdzieś tam się obracałem i w partii politycznej, w takim SKL-u funkcjonowałem. Naprawdę do partii nigdy nie warto na wyścigi ludzi przyjmować, bo nie przyjmuje się wtedy nic dobrego. Tutaj po prostu robiono to na wyścigi. Jak się dzisiaj popatrzę, jacy ludzie tam są w tym towarzystwie, Pan Boski, ja z tym towarzystwem nie chcę mieć nic, mówię, także chyba Pan Bóg mnie miał w opatrzności.
Nie tylko w PiS-ie, o czym tam świadczą na przykład kazus prawyborów w Platformie, tak, prawda, gdzie tylko tak. 50% obywatelskiej partii mającej tak. Człon obywatelski w nazwie uczestniczyło w prawyborach prezydenta, tak. Najważniej głowy państwa, prawda? Kandydata na głowę państwa, więc to pewno nie tylko PiS-u dotyczy. To ma oznaczać, że Pan już ma przygotowaną rezygnację gdzieś tam, prawda, tylko czeka, żeby...
To znaczy z tą grupą, która mnie oszukała, nie chcę mieć nic wspólnego. Mhm. To nie ulega wątpliwości. Z tą grupą, która mnie oszukała, nie chcę mieć nic wspólnego, bo to było oszustwo naprawdę na szeroką skalę. Natomiast już Pan wspomniał o wielu wspaniałych ludziach, którzy pewnie są już jeszcze w PiS-ie, albo już ich nie ma w PiS-ie. Zobaczymy, co ci ludzie zrobią. Naprawdę ja słyszę z różnych tutaj środowisk, nawet ze środowisk Platformy. Są tacy ludzie, którzy nie pasują ani do Platformy, ani do tego takiego skrajnego już PiS-u. PiS się zamiega, tak jak to powiedział Kamiński, w Ligę Polskich Rodzin i ja bym z tym towarzystwem nie chciał się utożsamiać, natomiast zobaczymy, co ci ludzie tam zrobią. A na ten czas zostaje po prostu samorządowca.
Wracamy w takim razie do podsumowania kadencji. Pan nie kandyduje, więc pozwolę się samorządowcowi, który kończy kadencję, trochę pochwalić. Niech pan starosta powie, co się w trakcie tej kadencji udało. Tak. Jakie są najistotniejsze, najważniejsze rzeczy, które uznałby pan za największy sukces?
Ale powiem panu tak, że to powinien robić każdy samorządowiec. Bo mnie akurat tak pan mówi, że mnie pan troszkę ulgowo traktuje, ale... życzyłbym każdemu samorządowcowi, który po 4 kadencjach mógłby usiąść, pochwalić się swoimi dokonaniami przed wyborcami, a potem dopiero poprosić o głosy. Ja dziś mam taki luksus, że jak jadę gdziekolwiek na zebranie, to tak to wyborcom przedstawiam. Proszę bardzo, ja mam konkretne dokonania i pokazuję to Państwu i mówię, głosujcie na tych ludzi, bo oni są gwarantem kontynuacji tych dobrych wydarzeń. Ale niech pan teraz, co powiem, wrócę do przed 4 lat. Zastajemy budżet 60 milionów złotych i 22,6% zadłużenia. Budżet bardzo trudny, który było trudno w ogóle poskładać do kupy. Ten budżet, który tam kluje się gdzieś w starostwie, to jest ogromnie, ogromnie zawyżony. Trzeba było robić cięcia najprzeróżniejsze. I mamy 4 lata, przeszliśmy 4 lata i mamy budżet 120 milionów, a zadłużenie wzrosło tylko o 8,2%. Czyli tak naprawdę...
Wzrosło o, czy jest na takim poziomie?
Nie, wzrosło o 8% i jest na poziomie 30,4% dziś. Więc można sobie popatrzeć, jak niedużo to zadłużenie wzrosło, a co w międzyczasie się wydarzyło. Jak ja to podsumowuję, to aż oczom nie wierzę, myśmy zainwestowali w remonty i inwestycje ponad 100 milionów złotych. No to mówię, że to jest historyczna kadencja, taka druga się nie powtórzy, bo już takiego drugiego okresu, żeby tyle milionów zainwestować, po prostu nie będzie. Bo nie będzie na to pieniędzy, no, bo nie będzie, bo to nikt z własnego budżetu nie jest w stanie...
No przynajmniej zdającej się przewidzieć w przyszłości. Może się jeszcze okaże.
No tak może się kiedyś za kilkadziesiąt lat okaże, że jakieś takie coś będzie, ale w najbliższej przyszłości nie ma na to po prostu szans. No i idźmy tak po troszkę tylko takimi działami. No weźmy drogi. Same droga zainwestowaliśmy 77 milionów złotych w remonty i różne inwestycje. Może ktoś powiedzieć, że tak się chwalimy, ale no, gdzie by pan nie pojechał? W którym kierunku? Wyjeżdżamy na Skrzyszów, elegancka droga. Wyjeżdżamy na Wolę Rzędzińską, elegancka droga. Wyjedziemy na Wierzchosławicę, elegancka droga. Jedziemy na Pleśną, elegancka droga. To, co żeśmy się 4 lata temu założyli, że tak rozchodzimy się gwieździście od miasta Tarnowa, od centrum, robimy poszczególne drogi, a potem będziemy coraz dalej iść i coraz dalej iść. Z tych pieniędzy zostało wyasfaltowane, jak sobie obliczyłem, 150 km dróg w 4 latach. to 1/4 naszych dróg na 600 km ma nowiutkie nawierzchnie asfaltowe. To naprawdę niesamowity wyczyn. 30 km zrobionych chodników. No oczywiście to chodniki były robione przy współudziale gmin. Tu gminy mają 50% w tym swojego udziału i trzeba i tu honor za to oddać. No ale 30 km jest dróg zrobione. No za to odbieraliśmy nagrodę w województwie, tak zwaną złotą płytę chodnikową. Byliśmy jednym z najlepszych samorządów w ostatnim roku. Potem przejdźmy do oświaty. No oświata oczywiście jest takim dobrym kontynuatorem tego, co rozpoczęło się u samego zalążku powiatu. Już wtedy były starosta Wojtkiewicz postawił na oświatę i dobrze. I potem jak był Karciński, to kontynuował i myśmy weszli w to i kontynuujemy. Za tylko naszych 4 lat zostało zainwestowane 17 milionów złotych w oświatę. Wybudowane 3 sale sportowe. Gromnik, Wojniczy, Radło. Wybudowana ta ujeżdżalnia pod potrzeby hipoterapii w Zbrojtowskiej Górze. Boisko ze sztucznej trawy w Ryglicach. 2 zmienione dachy na zespole szkół ponadgimnazjalnych w Tuchowie i na liceum w Tuchowie, na liceum łącznie z obserwatorium astronomicznym. Klasopracownie wybudowana w Ciężkowicach i 2 klasopracownie w Zakliczynie, mechaniki pojazdowej i ogólnobudowlana. Rozpoczęliśmy remont tego domu w czasów dziecięcych w Wiodówce Tuchowskiej, z którym tyle było różnych przepychanek, no wreszcieśmy zdecydowali, że już nic z nim nie będziemy robić, tylko go po prostu będziemy remontować. Zaadoptowaliśmy byłą szkołę na Kołkówce pod potrzeby właśnie tego domu w czasów dziecięcych. Dwukrotnie odbierałem w skali kraju nagrodę tak zwanego powiatu na szóstkę za współpracę zarządu z placówkami oświatowymi. No i byłem wśród 15 samorządów w Polsce i jedyny tylko z Małopolski, więc naprawdę to było, to czułem się niezwykle dowartościowany, znajdując się wśród takich potentatów jak miasto Gorzów Wielkopolski. Idźmy potem dalej, no, przechodzimy do ochrony środowiska. Byliśmy kontynuatorami tego, co rozpoczęła pierwsza Rada Powiatu Tarnowskiego, walki z azbestem. Myśmy to kontynuowali, choć ustawa teraz poszła inaczej i zepchnęła to jako obowiązek na gminy. Ale gminy, robiąc ten program walki z azbestem, zwracają się do nas jako do powiatu o dofinansowanie. I my z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowujemy i dalej to kontynuujemy. Też dwukrotnie w Warszawie odbierałem nagrodę Powiat Przyjazny Środowisku, a w jednym roku dostaliśmy nawet finansową nagrodę 30 tysięcy złotych. Wiele innych spraw wprowadzamy z zakresu ochrony środowiska. No już w kilku obiektach mamy kotłownie ekologiczne, kotłownie na biomasę mamy, baterie słoneczne zakładamy, już funkcjonuje taka bateria w DPS-ie w Nowodworzu, w DPS-ie Korzanna, jak to jest miejscowość? W Sieradzy. Przygotowujemy teraz jodówkę tuchowską pod te solary, przygotowujemy również DPS w Wieczychowicach, więc bardzo szeroko idziemy w te takie źródła, odnawialne źródła energii. I za to wszystko byliśmy doceniani. No nie sposób dziś, proszę Państwa, nie wspomnieć o służbie zdrowia, bo służba zdrowia spędza sen z oczu niejednym jeszcze w Polsce i długo będzie spędzać. Powiaty będą mieć jeszcze długo kłopoty ze służbą zdrowia, sam rząd będzie miał kłopoty, bo naprawdę błądzi i nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić tematem. A my w bardzo prosty sposób poradziliśmy sobie ze służbą zdrowia w własnym powiecie. Oczywiście szpital był mały i można było na tym tak troszkę eksperymentować, bo trudno taki eksperyment zrobić na takim potężnym organizmie, na przykład jak jest stary szpital, nie? Tutaj w Tuchowie, w Tarnowie, ale jego by można było jakimiś tam działami pomału jakimś. No ale proszę sobie wyobrazić, mieliśmy szpital zadłużony na 3,5 miliona złotych. I no każdy z członków rady mówił, no rany boskie, no ile będziemy do szpitala dokładać, to weźmiemy z dróg, bo to powiat nie ma pieniędzy na szpitale, czyli musi się zadłużyć, chcąc sfinansować dług szpitala, to się musi zadłużyć, to albo weź z dróg, albo weź z oświaty, z czegoś trzeba wziąć, żeby do tego szpitala dołożyć. Więc postanowiliśmy, że zrobimy taką własną restrukturyzację na swój chłopski rozum. Skoro są tam ludzie, którzy się znają na prowadzeniu służby zdrowia, na medycynie, to niech oni się zajmą leczeniem i to prowadzą, biorą z tego pieniądze i na tym robią biznes i ja im wcale tego nie zazdroszczę.
To w końcu to był jakiś element prywatyzacji, czy nie?
Był. To była typowa prywatyzacja, taka na chłopski zdrowy rozum.
Bo PiS boi się tego określenia prywatyzacja jak diabeł święconej wody, nie wiedzieć czemu. zupełnie. Czyli dzisiaj można spokojnie powiedzieć, że to szpital w Truchowie został sprywatyzowany.
Dokładnie, tak, został sprywatyzowany. Ja, i to był też element, którym jakimś tam się naraziłem, choć ja akurat wyznaję taką teorię, że są w Polsce jest tak strasznie dużo szpitali, że część tych szpitali może zupełnie funkcjonować jako prywatne. Swobodnie i na pewno będzie sobie dawać radę. Natomiast też powinna sieć zostać jakichś szpitali tych publicznych, finansowanych przez państwo, dlatego że część jest społeczeństwa, która powinna się czuć na tyle pewnie, że te prywatne szpitale jakby czasem gdzieś poszły w innym kierunku, no bo jak już jest coś prywatnego, to może tam iść troszkę w innym kierunku i może samorząd nad tym całkiem już nie panować. Aczkolwiek najlepsze jest panowanie w ten sposób, jak myśmy to zrobili. Bo co myśmy zrobili? Powstała spółka pracownicza, która powiedziała, że my ten szpital przejmujemy, my sobie będziemy prowadzić, my będziemy z tego czerpać korzyści. Proszę bardzo, czerpcie. My wam dajemy budynki wyposażone w urządzenia do prowadzenia działalności też medycznej. Choć te urządzenia są stare, różne. Jakie są? Dajemy wam, proszę bardzo, 10 zł za metr kwadratowy nam proszę zapłacić i resztę wy sobie róbcie i działalność prowadźcie na tym. I proszę bardzo, podpisaliśmy stosowne umowy. Dziś zamiast 3,5 miliona długu mamy 0,5 miliona dochodu ze szpitala. I to już jest drugi rok zapisane w budżecie, 0,5 miliona dochodu. Mamy jeszcze taki luksus, że możemy, to są nasze obiekty, to jak się zwrócą do nas, to ich możemy troszkę zwolnić gdzieś z czynszu, to im możemy dołożyć parę groszy do jakiegoś obiektu, do wejścia, do tego, bo to jest cały czas nasz majątek, nie? No ale co się zmieniło tam dla pacjentów? No nic. Nawet nie odczuli pacjenci, że tam cokolwiek się stało, a widzę, że spółka bardzo dużo inwestuje, powstają coraz nowsze gabinety, kupują coraz lepsze urządzenia i widzę, że to naprawdę, naprawdę idzie do przodu. I było to posunięcie jedno z najlepszych. Potem pogotowie.
Można, czyli to tak, no pogotowie. Jeszcze za chwileczkę do tego wrócimy, ale to jest jedna rzecz, którą powiat może się pochwalić, prawda, bo to jest ewenement tak. W skali kraju. Może nie jedyna tego typu
ale jedna z niewielu.
Taki proces, ale jeden z niewielu. Natomiast powiat, bo chcę jakoś też to podkreślić, jest właścicielem jednostki, no i to jest ewenement absolutnie, rzeczywiście w skali kraju niespotykany, jest dla Centrum Paderewskiego podmiotem organizacji właścicielskim, tak. Prawda? I tutaj, jak się udaje powiatowi, który przecież generalnie nie ma w kompetencjach zarządzania działalnością kulturalną, tak. Podmiotami, prawda, działającymi w tym zakresie, jak się udaje te wszystkie sukcesy, które przecież też w mniejszym, ale też systematycznie, w mniejszym zakresie, ale też systematycznie budować tej instytucji, jak to się udało osiągnąć?
Więc tak jak pan
powiedział. No bez zaplecza.
Tak, zgadza się. Więc tak jak pan powiedział, niewiele jest samorządów powiatowych w kraju, które prowadzą tego typu jednostki kultury, bo powiaty nie są do tego przystosowane. Nie mają budżetów przystosowanych do prowadzenia jednostek kultury. Myśmy się jako powiat tarnowski zdecydowali na to, że to jest jedyna posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego i to jest tak ważna instytucja, że trudno ją tutaj zostawić i zaprzepaścić. No i był dobry okres przez kilka kadencji, przez dwie kadencje, gdzie ministerstwo dofinansowywało różne uroczystości, takie jak Festiwal Bravo Maestro czy Tydzień Talentów, dofinansowywało i w tym dofinansowywaniu nie rozliczali tego tak strasznie, czy tam można było włożyć trochę kosztów utrzymania. I myśmy się tak posiłkowali, jako my starostwo dawaliśmy pewną część pieniędzy na utrzymanie, trochę tam dyrektorki sobie pozyskiwały z tych funduszy od ministerstwa i tak to utrzymywali. No oczywiście w ostatniej kadencji to wszystko zostało ucięte, ministerstwo się odcięło od dofinansowywania, więc myśmy zwiększyli drugie tyle dofinansowanie dla Centrum Paderewskiego. Jak przedtem było tak 300-350 tysięcy, teraz jest ponad 600 tysięcy, już dajemy my. To oczywiście wszystko też jeszcze nie daje się zapiąć całkowicie, więc no, pracownicy, pani dyrektor szukają różnych możliwości, szukają sponsorów, których przez te 4 lata dość dużo było, nie brakowało, ja im tam ostatnio na tym tygodniu talentów dziękowałem. Do tego stopnia, że pani dyrektor po prostu wynajmuje tą słynną stodołę, letnią salę koncertową, na różne uroczystości, żeby pozyskiwać w ten sposób pieniądze. No i to łącznie razem udaje się nam jakoś spiąć i utrzymujemy Centrum Paderewskiego. Zresztą powiedziałem, że Centrum Paderewskiego powinno być utrzymane przez powiat tarnowski i kształt by następny nie był, to popełni błąd, jeżeli by tego się nie podjął. A przez to Centrum Paderewskiego, to proszę sobie teraz wyobrazić, było głośno o nas nie tylko w Małopolsce, nie tylko w Polsce, ale było i głośno na świecie.
No tak, słynny wyjazd do Kalifornii.
Słynne już były dwa wyjazdy do Kalifornii nasze, ale co teraz było ważne, że teraz w ubiegłym tygodniu było tam dwoje młodych naszych pianistów, uczniów Szkoły Muzycznej z Tarnowa, którzy uczestniczyli w koncercie Ignacego Jana Paderewskiego. I jak myśmy dostali SMS-a od pani, która była tam opiekunką, byliśmy tak zaskoczeni, że tak pięknie udały się te koncerty, że te dzieci były tak strasznie zadowolone, że to by, po prostu będzie to dla nich najpiękniejsze przeżycie, jakie ich spotkało. No to Kalifornia, a drugie trafiliśmy do miejsca urodzenia Ignacego Jana Paderewskiego, na Kuryłówkę, na Ukrainie. Tam jedna tablica zamontowana na szkole, za chwilę w Chmielniku w kościele, gdzie był ochrzczony Ignacy Jan Paderewski. Dziś wyjechał laureat ubiegłorocznego Tygodnia Talentów na koncert do konsulatu w Winnicy na Ukrainie. Jutro daje koncert w konsulacie na okoliczność 92. rocznicy odzyskania niepodległości. To też taki piękny...
No nie sposób oczywiście o wszystkim porozmawiać, bo czy można by było rozmawiać o tym, jak rozwija się na przykład szlak cmentarzy I wojny światowej, jak tak dalej, mnóstwo różnych takich ważnych przedsięwzięć patriotycznych i tak dalej, to się pięknie wszystko udaje. Ale no niestety musimy, że tak powiem, się tutaj zawężać. Ja chciałem wrócić jeszcze do tego pogotowia, ale w pewnym kontekście szerszym, bo powiat ziemski tarnowski jest rzeczywiście jednostką organizacyjną dla pogotowia, z którego korzystają mieszkańcy również miasta. Prawda? 120 tysięcy, czy tam 116 według ostatnich statystyk mieszkańców miasta, czyli powiatu grodzkiego, korzysta. I to jest jeden z elementów tutaj kilka dni temu podczas spotkania z kandydatką na urząd prezydenta pan poruszał te kwestie bardzo istotne, bardzo ważne współpracy między oboma samorządami i pewne rzeczy nawet postulował. Znaczy postulował zastanowienie się nad sensownością trwania na przykład powiatu grodzkiego, rozumiem, prawda, w takim kształcie ustrojowym, w jakim dzisiaj te miasta są wyposażone w te kompetencje. Na ile to może pomóc i mieszkańcom powiatu obecnie, powiatu ziemskiego, i mieszkańcom miasta?
To znaczy tak, no...
Co może usprawnić, co dać? Jakie korzyści?
No, zapewne nie byłoby, gdyby znikły te powiaty i był jeden duży powiat, no nie byłoby podziałów takich różnych kompetencji, różnych zadań, które każdy ten powiat ma do spełnienia. No, typowym przykładem jest to pogotowie. No, obsługujemy aglomerację, można powiedzieć, ponad 300 tysięcy ludzi. Obsługujemy miasto i obsługujemy powiat. No i tak naprawdę to my się o to troszczymy jako powiat, jak to pogotowie funkcjonuje, jak jest ono zarządzane, jak jest rozlokowane po całym terenie, żeby do tych pacjentów jak najłatwiej mogło dojeżdżać. No, funkcjonuje na terenie miasta, no ale tak naprawdę no, prezydent jak chce, no to może trochę pomóc, a jak nie chce, to nie musi w ogóle, więc to jest taka zupełnie dziwna sytuacja. No potem bierzmy czy oświatę, no to zaczynamy ze sobą konkurować, tak jakby ta młodzież była jakimś takim towarem do przerzucania w jedną, w drugą stronę, to jeden sobie klasę policyjną, to inny wojskową, to tam się przerzucamy tymi klasami, żeby jak najwięcej tych dzieci do szkoły ściągnąć, a tak naprawdę to ta sieć szkół powinna być jednolita na całym powiecie i na całej ziemi tarnowskiej. No i wtedy ci uczniowie mieliby naprawdę komfort, mogliby wybierać szkołę najwłaściwszą do siebie. No i tak by można iść różnymi działami, i drogami, i nawet i urzędami, bo często się spotykamy z tym, że przychodzi mi tu ktoś i mówi, a panie, to w mieście to zarejestruje samochód, a u nas nie można zarejestrować. No przepisy są jedne. Więc gdyby to był jeden urząd dla miasta i dla powiatu, więc urzędnik by to jednakowo rejestrował. A tak to jakiś tam urzędnik inaczej interpretuje, tu trochę inaczej interpretuje. Trudno mi dziś oceniać, czy ten urzędnik mój jest lepszy, czy tamten jest gorszy. Trudno. Ale to tak nie powinno być. Powinien być jeden urzędnik, jednakowo interpretować, jednakowo mówić dla każdego, który tutaj przychodzi.
A w tej rzeczywistości, która jest, jak to czterolecie mijające ocenia pan, jak się współpracowało z samorządem miejskim, jak się z prezydentem ścigało?
Muszę powiedzieć, że zaczęliśmy zupełnie nieźle, nawet podpisaliśmy takie następne porozumienie, tylko że ono potem tak zostało trochę na zasadzie takiej współpracy kulturalnej, organizowania imprez. Szkoda, że ono się nie rozszerzyło trochę dalej. Zostało tak bardziej na zasadzie kulturalnej. Aczkolwiek są też niektóre rzeczy, o których trzeba konkretnie wspomnieć. No jest na przykład Urząd Pracy, który prowadzimy wspólnie z miastem Tarnowem. I to już prawie od początku kadencji powiatu. I jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie. Wszędzie tam, gdzie byście Państwo zapytali, gdzie w takich sytuacjach jak u nas są dwa urzędy pracy, jeden dla powiatu tarnowskiego, drugi dla miasta Tarnowa, to jest kilkaset tysięcy wydanych dodatkowo. Kolejna rzecz, biblioteka publiczna, którą prowadzimy wspólnie z miastem Tarnowym, i to jest kolejna rzecz, gdzie są typowe oszczędności idące w dziesiątki, a może i setki tysięcy złotych. No ale za tym powinny iść dalsze. Powinno to ta współpraca iść szerzej i dalej.
A ta słynna historia sprzed 2 lat z tym takim nieszczęsnym pismem, które pojawiło się tam z Wydziału Strategii, które w jakiś tam sposób odbierano jako taką siłową próbę powszerzenia granic administracyjnych miasta o kilkanaście czy dziesiąt wiosek i sołec z kilku tu gmin ościennych.
Wiem co, no uważam, że był to zupełny niewypał, bo to nie w ten sposób się powinno robić. No jeżeli idzie jakieś pismo i próbuje się rozwalić na przykład 4 gminy naokoło Tarnowa, po to, że z jednej gminy wyrwiemy 2 wioski, z innej wyrwiemy 3 wioski, z innej 4 wioski poszerzymy miasto Tarnów, to z tego nic nie będzie. No, wszystkie te miejscowości będą bronić jak niepodległości swojego, no bo dla nich ewidentną rzeczą jest, że jak oni wejdą, to będą budować centrum Tarnowa, natomiast tymi peryferiami nikt się tam, prezydent zanim zaglądnie na te peryferie, to upłynie kilka może ładnych lat. Więc ja uważam i mam takie spostrzeżenia ze świata, gdzie to próbowałem obserwować, jak to funkcjonuje, że to powinno funkcjonować zupełnie w inny sposób. To raczej trzeba stworzyć zachęty dla tych gmin, i brać te gminy, raczej starać się w całości. Dziś taka gmina Tarnów zupełnie mogłaby funkcjonować w całej aglomeracji tarnowskiej, ale jako gmina Tarnów. No co im przeszkadzać, że oni mają tam swoje władze, mają swojego wójta i zarząd, ale oni funkcjonują w całym Tarnowie. Tak na świecie wielkie aglomeracje funkcjonują i nikt się temu nie sprzeciwia i wręcz to daje odpowiednie korzyści. No, trzeba to wszystko powiązać albo wspólnymi jakimiś podatkami, wspólnymi inwestycjami realizowanymi i stworzyć cały pakiet zachęt do tych ludzi, żeby im pokazać, że jak będziecie tutaj w całej tej aglomeracji, to będziecie z tego czerpać korzyści, a nie będziecie jakimiś tam satelitami na obejściach Tarnowa. No i tego się społeczeństwo obawia i nie można iść pod prąd i na przymus ich tutaj przyciągać, tylko to trzeba w inny sposób po prostu.
Mówiliśmy dużo, kończąc już, takich rzeczy tutaj zostało powiedzianych optymistycznych. Natomiast no, ja przypominam sobie czerwcową konferencję pana starosty, bo no, trudno od tego tematu uciec, dramatyczną konferencję, gdy bilansował pan straty po tej powodzi.
gigantycznym kataklizmie, który no niestety też w Pana kadencji się zdarzył. I mówił Pan o tym, że no co najmniej kilkanaście lat potrwa odbudowa tej infrastruktury, która została zniszczona, już nie mówiąc o prywatnych stratach w majątku prywatnym, no wielu set, a być może tysięcy rodzin na terenie powiatu. Jak ta sytuacja będzie się przekładać na kolejne kadencje Pana następców?
Zapewne w następnych kadencjach będzie tutaj co robić ze skutkami tych wielkich powodzi. Natomiast mimo wszystko muszę powiedzieć, że w tym roku wygraliśmy walkę z tą powodzią. Wygraliśmy walkę, ponieważ bezpośrednio po powodzi mieliśmy 6 dróg nieprzejezdnych. I tak na samym wstępie się mi wydawało, że po prostu no, nie damy rady w tym roku chyba wszystkich dróg uruchomić i ich przejezdność, przepustowość tutaj uruchomić. Ale dziś mogę powiedzieć, że tą walkę żeśmy wygrali. No oczywiście trzeba tu powiedzieć, że też i rząd stanął na wysokości zadania. Poszły pieniądze na usuwanie skutków powodzi znaczące, bo myśmy tylko w powiecie tarnowskim dostali 13 milionów złotych. To takiego roku też nie było. No ale potrafiliśmy odbudować te podstawowe takie straty, że drogi na dzień dzisiejszy mamy w powiecie wszystkie przejezdne. I to jest rzecz ważna. Natomiast no, długie lata jeszcze potrwa odbudowa infrastruktury pozostałej i szczególnie jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. To, co oni ponieśli straty, tego się nie da tak szybko odbudować. Drogi nawet zdążymy odbudować, natomiast to, co oni ponieśli, jeszcze te osuwiska,
no potem właśnie, następne. Ta pomoc dla tych rodzin, które do dzisiaj te skutki odczuwają i w zasadzie może się okazać, że jakiś tam dom się rozpada w tym momencie, jak rozmawiamy właśnie. Jak wygląda tutaj sytuacja? Czy udało się, nie wiem, na tyle skutecznie, że tak powiem, poprzez na przykład lobbying tam parlamentarzystów doprowadzić do tego, aby, nie wiem, te tereny teraz, czy gdzieś w dającej się przewidzieć w przyszłości, jest to objęte jakimś takim programem rządowym, jak, nie wiem, Land Corona, czy
no,
inne?
Tak. No, przede wszystkim, jak się pokazały te wielkie programy, to pamiętam takie spotkanie u wojewody, na którym się postawiłem i wspólnie z kilkoma wójtami optowaliśmy za tym, że no jak można na przykład wciągnąć gminę Szczurowa w ten specjalny program, a pozostawić gminę Wietrzykowice i Wolę Rogowską i Jadowniki, które tak naprawdę tamtej strony zostały zalane, no one były więcej zalane niż tamci, bo to był niższy teren, więc oni byli o wiele wyżej zalani. No i udało się tym programem objąć również i ten teren. Generalnie jak patrzę nawet na całą Polskę, to u nas tutaj nie jest nieźle. Naprawdę to tutaj samorządowcy stanęli na wysokości zadania, tych środków bardzo dużo pozyskali. No najgorzej idzie ta odbudowa domów, bo weszliśmy w okres zimowy. I to nie da się w ciągu zimy domów odbudować. Ci, którzy mają domy do odbudowy, naprawdę przeżyją przez zimę trudne chwile. Trudne chwile, będą musieć różnie mieszkać, może u rodzin, może gdzieś w zastępczych pomieszczeniach. No ale to są ogromne straty i to jest takie wydarzenie, że nie da się tego zrobić w przeciągu 3-4 miesięcy, choćby nawet największe pieniądze były. No a samo pozyskanie tych pieniędzy, no to są pieniądze rządowe, to też ma to swoją procedurę. Musi być ta procedura zachowana. Tam niektórzy się denerwują, no trzeba dużo papierkowej roboty, no ale no z jednej strony nerwówka, ale z drugiej strony też pieniędzy takich, no nie da się tak od ręki dać komuś. No to musi być wszystko udokumentowane, że naprawdę zostaje poniesione straty, że to tej wysokości są straty. No i to wszystko się po prostu przeciąga.